Razem łatwiej.
Joanna Merecka-Motysz, dzień dobry. Ze mną organizacja pożytku publicznego ze Słupska, Progresja.
Progresja.
Progresja. Poproszę, żebyście się przedstawili od mojej lewej.
Anna Rozental, prezes Fundacji Progresja.
Patryk Rozental, członek zarządu.
Magdalena Galas, animatorka.
Bywacie gośćmi na naszej antenie. Co jakiś czas staramy się z wami spotykać, żeby dać znać słuchaczom też o tym, co się u was dzieje, co słychać. Jest parę tematów, które mnie szalenie interesują, ale to ja do pana Patryka będę miała tu pytanie. Mhm. Przede wszystkim o strefę ciemnego nieba. Czy to jest, czy nie, czy to działa?
Jeżeli chodzi właśnie o ten astropunkt, który chcemy zrobić w Potęgowie, razem z gminą Potęgowo, to ten czas od naszej ostatniej rozmowy upłynął na tym, że po prostu dokupiliśmy jeszcze sprzętu i będziemy mieli lepsze możliwości obserwacji tego nocnego nieba i już w przyszłym tygodniu jedziemy do Karsznicy. I co prawda to nie będzie nocne niebo, bo będziemy obserwować naszą dzienną gwiazdę, słońce, właśnie teraz drukują się takie ramki na filtry słoneczne, żebyśmy mogli je bezpiecznie założyć na teleskop i obserwować właśnie, jak wygląda tarcza słoneczna. I to możemy robić w dzień. To jest bardzo jakby fajne rozszerzenie możliwości obserwacyjnych.
Czyli już nie tylko ciemną nocą.
Nie tylko ciemną nocą. W tym roku też uzbrajamy się w nowe okulary. Już mamy dwa pierwsze z sześciu o dużo lepszych parametrach, więc ta obserwacja przy pomocy właśnie tych teleskopów newtonowskich też będzie przyjemniejsza.
Ale to właśnie w Karsznicy?
W różnych
tam,
miejscach.
Czyli wozicie teleskopy ze sobą?
Tak. To jest jakby ten pierwszy etap. Natomiast będziemy rozmawiać odnośnie wyboru już miejsca.
No właśnie, bo ja myślałam, że to będzie baza, stała baza, do której będzie można, no właściwie każdy turysta czy osoba chętna będzie wiedziała, że w tym miejscu jest taka baza i dokładnie, jak ktoś chce niebo obejrzeć, to jedzie.
Dokładnie tak, tylko żeby wybrać, to trzeba troszeczkę pojeździć i posprawdzać, bo to jest tak, że wiele aspektów będzie wzięte pod uwagę, żeby tą lokalizację wybrać. To i nie tylko chodzi o to, żeby było ciemno, to oczywiście jest jakby pierwszy podstawowy parametr, natomiast też kwestia dojazdu, bezpieczeństwa i tak dalej i ewentualnie możliwości rozbudowy infrastruktury, żeby w którymś momencie pojawiły się toalety i śmietniki i tak dalej, wszystko to, co ułatwi.
Ja muszę panu powiedzieć, że ja miałam przyjemność być w bazie takiej pod Poznaniem i tam rzeczywiście nad jeziorem Jaroszewskim jest zrobiona baza Uniwersytetu Adama Mickiewicza z Poznania. Pierwszy raz, jak pojechaliśmy do tej bazy, pytaliśmy ludzi, którzy się opiekują miejscem z uniwersytetu, w którą stronę mamy iść, jak się znaleźć. Oni mówią tą ścieżką do końca, a potem za głosem. A ciemno było tak, że ja nie widziałam ani swoich dzieci, ani męża, którzy szli pół metra przede mną. Tak zupełnie. I słychać było tylko takie wow z tej polany, bo to chyba tak było, że to na polanie wszystko się odbywało. I co chwila jak leciała to sierpień, więc spadające i co kawałek było gdzieś głos słychać. Wow, naprawdę, powiem wam, niesamowite
za
wrażenie.
Głosem.
Za głosem, dokładnie.
My w tym roku też jakby wyposażymy się właśnie w te czerwone latarki, żeby poprawić wygodę i bezpieczeństwo podczas tych astropokazów, tak żeby nasi seniorzy bezpiecznie doszli do teleskopu i na te miejsce, gdzie mogą sobie poczekać, więc to też wzięliśmy mocno pod uwagę, natomiast tak jak mówię, to miejsce trzeba wybrać tak, żeby miało ogromny potencjał rozwojowy. Nie musimy się śpieszyć, tak jak to w astronomii. Oprócz właśnie tej astronomii takiej przez okulary, gdzie po prostu patrzymy, no to już uruchomiliśmy nasz pierwszy taki działający teleskop fotograficzny i tam robimy zdjęcia głębokiego nieba i to jest też fantastyczna.
A pan ma zajawkę, nie? Panie
Oczywiście,
Patryku.
Że tak. To jest tak, że zbieramy przez kilka dni czasami dane, światło i później jakby druga część to jest połączenie tych zdjęć w programie, jeszcze wybranie tych odpowiednich, kolorowanie, to jest bardzo, bardzo jakby dużo jeszcze poza samym zebraniem tego światła. Więc to jest coś, co naprawdę będzie trwało i będzie się rozwijało. No, tak, uzupełniliśmy mocno zwiększyliśmy jakby tutaj tą bazę sprzętową, będzie się przyjemniej z tego korzystało.
Wójt Potęgowa, rozumiem, nie ma nic przeciwko, żeby to na ich terenie gdzieś się znalazło. A czemu Potęgowo właśnie? Tam najciemniej?
Tam jest najciemniej.
Czy swoje jest... typy już macie, rozumiem, jakieś?
Tak, tam jest najciemniej w naszym regionie.
Najciemniej pod latami.
I to nie jest też tak, że my na to wpadliśmy. Po prostu jest tak, że jest strona lightpollution.com i tam możemy sobie zobaczyć. Natomiast no ja akurat nie mogłem być w zeszłym roku. Mieliśmy wyjazd do Torunia i tam rozmawialiśmy. Ania rozmawiała z...
profesorem.
Z profesorem, który pracuje przy tych radioteleskopach i on już... Jak wspomniała o Potęgowie, to on wiedział, gdzie to jest i zdają sobie sprawę, że to jest dobre miejsce na to, żeby obserwować nocne niebo. Tam jest ten ogromny potencjał, który na pewno wykorzystamy. No, pierwszy etap, tak jak mówiłem, to będzie to miejsce, nie będzie wymagało zbyt dużo jakby wkładu, żeby z tym wystartować tak naprawdę. Natomiast docelowo chcielibyśmy, żeby ta infrastruktura była taka, żeby naprawdę się dobrze z tego korzystało. Coś, o czym ja wcześniej nigdy nie myślałem. Na przykład toaleta, to rzeczywiście jak ktoś przyjeżdża z dziećmi, mi większą grupą, to jest coś...
No bez tego się nie da, jak sądzę. No.
Natomiast rzeczywiście na to też musimy zwrócić uwagę, żeby to było miejsce takie, które rzeczywiście będzie mogło się...
rozwijać. Tak, gdzie infrastruktura będzie, czy będzie można ją jak klocki Lego dokładać.
A na razie spakować teleskop w samochód, podjechać na miejsce, żeby też nas żadne dzikie zwierzę w nocy nie zaatakowało, to też już będzie dużo.
No tak. Więc zawsze coś tam.
Dokładnie tak.
Myśmy oczywiście jeszcze nie wspomnieli, że Fundacja Progresja wspiera przede wszystkim seniorów. Jakie działania? Ja za chwilę Magdę zapytam o te kiszonki, na których byłam i te animacje, tak to nazwijmy w cudzysłowie, warsztaty, które się odbywają. Ale co do przodu? Jeszcze przez ostatnie miesiące?
No ten rok będzie dla nas bardzo, bardzo przełomowy, bo otrzymaliśmy pierwszy raz środki z KPO, które bardzo mocno rozbudują naszą infrastrukturę, a to spowoduje, że zwiększymy też nasze usługi społeczne, ale o tym powie więcej Patryk. No w tym roku znów przeszło nam sporo projektów, więc wszystkie ręce na pokład. Przeszły nam dwa projekty duże animacyjne, gdzie też zwiększymy znów warsztaty te i astronomiczne, i będą warsztaty fryzjerskie, metamorfozy seniorów od zrobienia paznokci poprzez makijaż, fryzury i będzie zrobione profesjonalne zdjęcia tym seniorom.
A ilu macie podopiecznych w tej chwili?
No teraz ponad 60 seniorów, no i wchodzą drzwiami i oknami, a już po prostu miejsc brakuje, więc lista rezerwowa znów jest
olbrzymia.
Ale to
serce rośnie tak naprawdę, że coraz więcej osób się aktywizuje i nie chce być zamkniętych w domach.
No tak, coraz więcej osób się aktywizuje, ale po prostu brakuje miejsc, więc wiemy, że no musimy jeszcze więcej tych działań robić, żeby coraz więcej jednak słupskich seniorów wzięło udział w naszych projektach. No w tym roku też dostaliśmy środki z ministerstwa, więc nie tylko słupskich seniorów będziemy aktywizować, ale też osoby niepełnosprawne z gminy Potęgowo, dzięki temu, że po prostu kontynuujemy projekt nasz unijny. No i też osoby z gmin będą się integrować z mieszkańcami Słupska.
Taka integracja, też widziałam, była ostatnio przy domu sąsiedzkim przy ulicy Ogrodowej. Dość spora liczba seniorów, jak wielu.
To pytanie do Magdy. Magda była, więc wie.
Myślę, że tam chyba się zebrało, nie wiem, około 30 osób. Były tańce. Eliza, która tam jest na wychowawcą w domu sąsiedzkim, śpiewała nam i impreza się tak rozkręciła.
Iwo Bochat, Teatr Lalki Tęcza, Klub Kwadrat.
Tak, Klub Kwadrat, bo to właśnie Klub Kwadrat zaprosił nas na to spotkanie, na tego grilla. Były tańce, była w ogóle świetna atmosfera i fajnie się bawiliśmy. Seniorki były zachwycone.
No tak, ja to rozumiem absolutnie. Kto ręka do góry, kto nie lubi się bawić.
Każdy, nie?
Prawda?
No też jest to spotkanie też jest takim wstępem do naszego też projektu, bo przy domu sąsiedzkim są te takie duże donice i tam będziemy wykonywać nasze jedno z działań projektowych, czyli uprawa permakultury, gdzie seniorzy będą sadzić od kwiatów po zioła i warzywa, które będziemy później wykorzystywać właśnie do kiszonek.
Tak, mam już tak chętne panie na tę uprawę tego ogrodu, że wczoraj do mnie dzwoniły i pytały, no kiedy ruszamy, kiedy? Ja mówię, uzgodnimy sobie termin, kiedy idziemy do domu sąsiedzkiego zajmować się tymi donicami.
To też jest fajne, bo wy jesteście obok tego domu sąsiedzkiego. Właściwie po sąsiedzku.
Przez ulica.
Tak.
Więc będziemy mogli dopilnować też, nie? Jak nie będziemy...
Podlać.
Będzie upał, trzeba
rozumiem.
Będzie podlać,
tak.
jesteśmy blisko.
No tak. Tutaj też z dużym sukcesem i chciałabym, żebyśmy o tym powiedzieli. Bardzo chwalił was burmistrz Ustki, czyli system, który został wprowadzony do usteckiego magistratu, do usteckiego ratusza. Ja to zawsze mówię, mi się podoba z tego względu, że to system, który mówi, zamknij okno, zanim wyjdziesz. Pamiętaj, zamknij okno.
No przy takiej dużej kubaturze to na pewno jest dla nich duże ułatwienie.
Tutaj tak wdrożenie w Ustce, w ratuszu, ale też w MOPS-ie i w Straży Miejskiej, bo tam...
Usteckiej?
Tak, dokładnie tak.
To jest super, bo to też musimy jakby powiedzieć, że dzięki temu oni no, sporo pieniędzy zaoszczędzili, tak? Dzięki tej automatyce, która została tam wprowadzona.
Przede wszystkim poza oszczędnościami, które są oczywiste, no bo jeżeli będziemy regulować temperaturę, gdzie w momencie, kiedy nie ma pracowników, jest niższa, a jest przygotowana odpowiednio wcześniej, żeby już weszli do ciepłego miejsca pracy. I oczywiście wyłączanie tych wszystkich prądożernych urządzeń, jak drukarki, dystrybutory wody, no tak, które są na korytarzach i one zawsze będą wyłączone. Kiedy biuro jest nieużywane, to już są oczywiste jakby plusy tej sytuacji, natomiast to jest po prostu wygodne. To jest to, że nie musimy pamiętać o tym, żeby coś przekręcić, coś ustawić. To się dzieje automatycznie. Też kwestia serwerowni w ratuszu, pilnujemy im temperatury, wilgotności, dostają powiadomienia, alarmy, jeżeli coś się dzieje. Z tego, co tak wstępnie rozmawialiśmy, będą chcieli też, żeby to była automatyka oświetlenia i sterowania klimatyzacją, więc to
czyli idą dalej, rozumiem.
Zdecydowanie tak, bo baza już jest i teraz...
A jak duże koszty są założenia takiej automatyki?
To zależy od ilości czujników, tak
i punktów,
naprawdę.
Tak.
I tych było mnóstwo, bo to jest ogromny budynek. Mhm. Natomiast to i tak dość szybko się zwróci, a ta wygoda, którą zyskujemy, no jest no, później no, nie do zastąpienia. I co jest też bardzo, bardzo ważne, że to jest rozwojowe. Od tego, co się dzieje teraz, tak, jeżeli mówimy o programowaniu maszynowym, tej miękkiej, sztucznej inteligencji i tej twardej, do której dążymy, to wszystko już będzie przygotowane do tego, bo czujniki i elementy wykonawcze i tak będą musiały być zamontowane. Natomiast nasz system jest gotowy do tego, żeby w każdym momencie, jak już będzie to gotowe, całość automatyzacji była po prostu realizowana przez sztuczną inteligencję, łącznie z parowaniem, nie z parowaniem, tylko stworzeniem tych automatyzacji, bo to jest jakby największa trudność, czyli chcemy, żeby coś się zadziało w konkretny sposób, no to teraz po prostu my musimy usiąść przy komputerze i to zaprogramować, ale w przyszłości po prostu powiemy do systemu, tu jednak to światło to wyłączaj 5 minut później i to się po prostu zadzieje, nie będziemy musieli
wpisywać ręcznie zmian.
Szczerze już testowaliśmy, bo dość mocno zastanawiamy się, gdzie i w jakich obszarach będziemy wykorzystywać sztuczną inteligencję i to się trochę dzieje już u nas. W przypadku tworzenia postów, artykułów, pism, odwołań, to jest pierwszy kierunek, natomiast ona potrafi wypluć kod, który działa po prostu w tym języku, w którym my programujemy i to jest...
A to fajne.
Jest duże ułatwienie,
no
natomiast to jeszcze nie jest to, tak jak mówiłem, to jest ta miękka sztuczna inteligencja, która nie jest podłączona do internetu. Musimy o tym pamiętać, że ona po prostu gdzieś tam ma te dane sprzed 2-3 lat, a później musiała być wyczyszczona ręcznie. W związku z tym nie odpowie nam na te rzeczy, które są aktualne. Po prostu bo o nich nie wie, tak to wygląda.
No tak, nie ma szans.
Natomiast no, ten kierunek, tak, w którym to idzie, jest naprawdę ciekawy i go dość intensywnie monitorujemy i też staramy się podejmować takie decyzje, żeby nie wchodzić w technologię, która za chwilę będzie po prostu archaiczna ze względu na rozwój tego...
No to jedna z dziedzin, które jednak najszybciej się rozwijają, tak, technologie.
Tu też ciężko przewidzieć, co ta technologia rozwinie w innych dziedzinach, bo tutaj też się zastanawiamy właśnie, nad czym się skupić w fundacji. Na szczęście ta...
Znaczy plusem też dla mnie z tych rzeczy, które wyście robili, były te opaski, tak, dla seniorów, które monitorowały to. Takie teleopaski też MOPR rozdawał i oni też mieli swoje.
My razem realizowaliśmy.
Razem to robiliście.
Tak, to była teleopieka, tak?
Teleopieka.
To była ta część. Mhm. I jakby te opaski w naszym systemie też są możliwe, natomiast my się skupiamy na bardziej jednak kompleksowym tym monitorowaniu tego, co się dzieje.
U seniora w domu.
Dokładnie tak. No i teraz też fajny jest
czyli
czas.
Czyli okna, telewizory,
czujniki dymu, zalania i radar. to jest ciekawe już od
ruchu?
Tego roku.
Czego?
Tak, to jest czujnik właśnie, który ma wbudowany radar i dzięki temu wiemy, w której części pomieszczenia ktoś jest i okay. Nawet jeżeli się przestaje ruszać, to wiemy, że jest. I to nam rozwiązuje...
To trochę brzmi jak inwigilacja.
Właśnie nie, to jest odpowiedź na taką potrzebę, żeby sprawdzać, czy na przykład po operacji ktoś, kto mieszka samotnie, wszystko jest w porządku. I umiejscowienie kamery, to jest dopiero tak naprawdę problematyczne, tak? Po pierwsze, nawet nie chodzi o tą kwestię, że ktoś traci prywatność, ale trzeba kogoś tam posadzić i on musiałby w tą kamerę co jakiś
patrzeć.
Czas zaglądać, tak? Więc to odpada przy dużej ilości beneficjentów. Natomiast radar nam to rozwiązuje, to znaczy, że on dalej wie, czy ktoś jest i oddycha w tym pomieszczeniu i w której części pomieszczenia jest, natomiast absolutnie nikt nie musi na to patrzeć i ten aspekt też prywatności jest jak najbardziej zachowany, więc te nowe czujniki naprawdę zwiększają możliwości. No z tym radarem też jest tak, że powiedzmy usiądziemy sobie na fotelu, to nam włączy lampkę do czytania, a przejdziemy do kuchni, to nam włączy światło w kuchni, jeżeli oczywiście to jest kuchnia, ten salon z aneksem kuchennym, to mamy
no
to w jednym pomieszczeniu.
No to jakkolwiek, to są czujniki, które tak...
To jest też teraz takie bardzo obiecujące odnośnie oszczędzania też energii elektrycznej, dlatego że nie mamy teraz idealnego systemu, który by nam sprawdził właśnie, czy ktoś jest w pomieszczeniu, czy nie. I to jest tak, że nie możemy w związku z tym ustawić automatyki świateł i innych urządzeń według tego, no bo wyobraźmy sobie, że siadamy przy komputerze, ruszamy tylko ręką, czujnik ruchu tego nie wykrywa i gasi nam światło. Mało komfortowe w pracy. A to nam może rozwiązać bardzo dużo, więc będziemy mogli po prostu ułamek sekundy po tym, jak ktoś wyjdzie z pomieszczenia, wyłączyć wszystko i te oszczędności się później zsumują. Te wszystkie małe chwile.
W tej chwili to ja też jakby znam z doświadczenia tak ustawione systemy, że na przykład światło, jak nie wyczuwa ruchu czujka, to wyłącza się na przykład po tam 10 minutach.
A to mogłoby od razu.
Mogłoby.
Jak tylko by stwierdziło, nie, że...
Tam po 5 minutach, w zależności oczywiście,
tak,
jak jest ustawione.
Tak, żeby... Tak. Dokładnie tak.
To tak samo z drzwiami. Wychodzimy i drzwi się zamykają po kilku minutach na przykład. Co jest w naszym na przykład wypadku cudowne, bo potrafimy się wracać po 3 razy, słuchajcie, nie? Po coś.
Zamki automatyczne też mamy zintegrowane i to jest też fajne, że tutaj widzimy pierwszy wyraźny spadek cen. To jest bardzo, bardzo fajna tendencja. Porządne firmy zamki w granicach kilkuset złotych.
Kilkuset złotych, tak.
To już jest fantastyczne i oczywiście nie ingerujemy w zamek, który istnieje.
A czy to wszystko będzie tak zrobione, żeby senior miał łatwość? No bo umówmy się, tak? Technologia idzie do przodu. My, w cudzysłowie oczywiście młodsi, w tej chwili ogarniamy pewne rzeczy, to kolokwialnie mówiąc, tak? No ale bywa, że senior nie ogarnia telefonu, słuchajcie.
Jasne.
Więc jak?
Tutaj jest tak, że sterowanie systemem w większości przypadków będzie automatyczne, więc nie trzeba w żaden sposób ingerować w to, jak on pracuje. Po prostu działa. Te rzeczy się dzieją i użytkownik nie jest to zaangażowany.
No, a nie ma sytuacji takiej? No, użytkownik nie jest zaangażowany, to znaczy ma dostęp do aplikacji, czy nie ma? Bo to najczęściej
może
działa.
Mieć.
Może
no, właśnie o to chodzi, że to jest, chciałem powiedzieć właśnie, jest na kilku poziomach. Jest ten pierwszy, gdzie po prostu rzeczy się dzieją automatycznie. Gdzieś wchodzimy, gdzieś skądś wychodzimy. Mamy jakąś rutynę, podłączamy telefon do ładowarki, albo go odłączamy i według tego dzieją się różne rzeczy.
No, oczywiście, jesteśmy przewidywalni, tak, że tak powiem, w takim codziennym
i wtedy,
życiu.
I wtedy możemy stworzyć taką automatyzację. Natomiast oczywiście, że zostaje jeszcze aspekt takiego włączania poszczególnych scenariuszy bądź konkretnych urządzeń i wtedy możemy użyć telefonu, ale możemy też użyć pilota, którego możemy zaprogramować. Możemy użyć guzików.
Ja rozumiem, a nie boi
rodzaju.
Się pan, panie Patryku, tego na przykład, że taki pan Zdzisiu z panem Krzysiem siądą sobie we dwóch i ja ci pokażę, jak to działa. To ja ci pokażę. I pan Zdzisiu będzie pokazywał, tak poprzestawia wszystko, że potem się złapiecie za głowę i pojedzie na litość boską.
To jest tak, że już trochę tego wdrożyliśmy, więc system budujemy w miarę odpornie na różne rzeczy i to nie tylko pod względem oprogramowania, ale też sprzętu. No tak jak w wózce instalowaliśmy głowice termostatyczne na grzejnikach, które są też na korytarzach, w różnych innych miejscach. Niektórzy chcieliby przestawiać tą temperaturę. No
właśnie chciałam powiedzieć, nie korcie, przechodzą i tak zrobić tą gałką tam
Zabezpieczyliśmy wszystko i to nie tylko pod względem oprogramowania, ale też po prostu sprzętowo wydrukowaliśmy takie elementy, zaprojektowaliśmy i wydrukowaliśmy, że no nie da się głowicy ściągnąć, bo głowica teoretycznie teoretycznie jest bardzo łatwa do ściągnięcia, mhm. bo nie przykręcamy jej kluczem, tak przypominam, wszystkim przed okresem grzewczym, tylko ręką i w związku z tym ręką też ją można odkręcić.
Po prostu.
Dokładnie tak. Mhm. No, tych w wózce nie. tak to jest konstruowane.
Nie jest tak, drodzy państwo, że możecie wziąć w rękę pod pachę i wyjść z nią.
Nie, poza tym ona też jest przypisana do systemu, więc nie da się jej uruchomić w innym miejscu.
I użyć gdzie indziej.
Tak, to będzie po prostu
No ale ja
dziwna
znam
rzecz.
Przypadki, kiedy ludzie papier toaletowy wynosili, czy mydelniczki, które
no dobrze,
były przykręcone.
Papier toaletowy możemy użyć, tego już nie użyjemy.
No to, ale taką mydelniczkę na przykład przykręconą do ściany potrafili zdemontować, wynieśli. No cuda się dzieją, no tylu ilu ludzi,
zgadza
tyle
się.
Pomysłów, myślę.
Natomiast system naprawdę może być sterowany otwarciem szafki. Mamy też bardzo fajne rozwiązanie, taką kostkę, z której też osobiście korzystam w domu, ona jest fantastyczna. To mhm. jest po prostu sześcian, gdzie możemy nim stuknąć, przesunąć, przewrócić na wszystkie boki i każda z tych czynności...
Kostka Rubika.
Jak kostka po prostu, mhm. bo nie jest, jest po prostu monolitem, tam nie ma ruchomych mhm. elementów, ale w zależności od tego, co z nią robimy, to sterujemy, okay. sterujemy całym domem. No u nas to jest zmiana oświetlenia, koloru oświetlenia, ściszanie, zgłośnianie telewizora i tak dalej. Naprawdę mnóstwo rzeczy. Mam nagrany filmik, będę mógł później pokazać.
A bardzo, proszę.
Dobrze to wygląda, ale co jeszcze, bo w tym roku mhm. mieliśmy taki telefon od pani z Warszawy. Opisała taką sytuację, że mama ma stwardnienie zanikowe boczne i właśnie będzie przenoszona do hospicjum. Właśnie potrzebowała jakiegoś systemu, bo mózg całkowicie funkcjonował, więc chodziło o to, żeby dać jej jakąś kontrolę nad swoim otoczeniem po prostu.
Jasne.
I gdzieś tam ona wyczytała i musieliśmy rozwiązać taki problem, że nasz system no, był stacjonarny, więc ciężko go było zastosować na oddziałach szpitalnych, więc w ciągu paru dni zrobiliśmy prototyp wersji mobilnej.
Czy burza taki, mózgów, rozumiem.
Dokładnie tak, wydrukowaliśmy okay. wszystkie niezbędne elementy. W środku było wszystko, co potrzebne, żeby wystartować. Po prostu małe urządzonko wielkości takiej, nie wiem, puszki ananasa. Podłączaliśmy przez ładowarkę taką, którą używamy do telefonu i tam było już wszystko, co było niezbędne. Mogliśmy mieć wtyczki, które sterowało się na przykład włączaniem konkretnych urządzeń i zrobiliśmy taki manipulator, który mogliśmy zrobić tak naprawdę indywidualnie dla każdej osoby. Tutaj mhm. chodziło o to, że ta pani jeszcze miała władzę w palcach, więc zrobiliśmy jej trzyguzikowy takie urządzenie, gdzie mogła przeskakiwać między kategoriami i zmieniać kolejne pozycje. To było takie menu po prostu jakby...
Czyli znaleźć to, czego szuka,
tak,
co
i mogła,
co jest
na przykład
potrzebne.
Się z kimś przywitać, zakomunikować swoją potrzebę, ale też włączyć sobie muzykę, włączyć jakąś lampkę. Mogła wysłać powiadomienie do swojej najbliższej osoby na telefon, coś w rodzaju SMS-a. Oczywiście to wszystko dość mocno ograniczone, ale jednak dawało jakąś możliwość sterowania tego wszystkiego, co dookoła jest. Też wrzuciliśmy oglądanie zdjęć na przykład najbliższych, żeby ta osoba mogła sobie i to robić. Do tego możemy użyć telefonu, tabletu, wszystkiego, co mamy pod ręką, więc system. Okay. Najbardziej mi się podobało to, że zrobiliśmy to w tak krótkim czasie, bo pani zadzwoniła w poniedziałek, a w piątek już mieliśmy gotowe urządzenie działające.
Wow.
Po prostu. A to wszystko dzięki temu, że po prostu jest niesamowite oprogramowanie do projektowania, ale też drukarki, które po prostu dają możliwość stworzenia prototypu i później poprawiania go w bardzo, bardzo krótkim czasie, a jeszcze niedawno wymieniliśmy na szybsze.
Ale drukarki 3D.
Tak, i to różnica jest czasami nawet sześciokrotna, więc super. Możemy więcej po prostu poprawiać, bo zamiast coś, co się drukowało kiedyś cały dzień, to nam zajmuje parę godzin i możemy wprowadzić poprawkę i wydrukować następną iterację,
super.
Więc naprawdę możliwości są w dzisiejszych czasach fantastyczne.
Ja muszę zabrać panu głos, panie
no,
Patryku.
Właśnie już pokazuję.
Ale to nie, bo ja mogę w nieskończoność, bo mnie to bardzo interesuje i te nowinki technologiczne i pewne rozwiązania, z których ja też korzystam w życiu codziennym tak naprawdę. No i pewnie też to, że za chwilę no, nasi rodzice młodsi się nie robią, więc pewnie też będziemy szukać rozwiązań takich, które będą wygodne dla każdej ze stron i nieinwazyjne, czy nie ingerujące może w prywatne życie. Więc to stąd te moje pytania.
Tylko chciałem krótko wspomnieć, że to, co będziemy właśnie w tym roku robić mm. z KPO, to będziemy właśnie mieli jeszcze lepsze drukarki, które będą umożliwiały drukowanie z wielu materiałów przy jednym projekcie. To bardzo zwiększy nasze możliwości.
A wydajność będzie
Nawet nie chodzi
większa,
tylko
nie?
wydajność, tylko w ogóle będziemy mogli inaczej tworzyć urządzenia, dlatego, że będą mogły być jednocześnie trochę z plastiku, trochę z gumy, trochę z innego plastiku.
Czyli z różnych
Dokładnie
tworzyw.
Tak, z różnych komponentów. Mm-hmm. Będziemy mieli tą Prusę XL, ona tam ma 5 głowic i to nie są tak, że to zmieniamy kolor, tylko zmieniamy całkowicie materiał, super, z którego drukujemy. Oprócz tego drukarka żywicowa, laser CO2, więc tego naprawdę będziemy mieli dużo, żeby przygotowywać już konkretne rozwiązania.
Dlatego taki nasz sukces, że przeszło nam te KPO. Więc to bardzo tak pójdzie.
No tak, bo to...
I to będzie znowu wstęp do zwiększania usług społecznych i wstęp do tego, co chcemy zrobić za, no, im szybciej, tym lepiej, czyli wybudować ośrodek.
Tak, dla seniorów.
I my o tym na końcu, jak 3 minuty nam zostały,
dokładnie tak,
rozmowy.
Trzeba było nie dawać mu głosu.
Przepraszam bardzo.
I jeszcze nawet nie wszystko powiedzieliśmy, nie, więc tu by przydało się z 2 godziny audycji.
No raczej. A nie, jaki ośrodek? Gdzie? Kiedy? Jak?
Znaczy my teraz, wszystkie działania, które robimy, są takimi składowymi tego dużego planu na taką naszą strategię kilkuletnią, właśnie otwarcia ośrodka. To są usługi animacyjne, ale też opiekuńcze, asystenckie. Będziemy chcieli ruszyć też z restauracją właśnie po to, żeby to miejsce, które powstanie. Ja mam taki sposób tłumaczenia tego.
No.
Proszę sobie wyobrazić, jak byśmy chcieli spędzić starość i takie miejsce chcemy stworzyć.
Dokładnie.
Po prostu.
A gdzie?
A nie powiem.
Bo rozmawiamy, jakby jest kilka wariantów
a
możliwych.
Kiedy?
W niedalekiej przyszłości.
To jest jeden z naszych większych jakby działań, i które na pewno jest priorytetem i wszystkie te rzeczy, które robimy, będą
się
składały.
A ile osób przyjmiecie pod dach?
Dużo.
Miejmy nadzieję, że bardzo dużo. Pomysł jest taki, żeby to było takie miejsce, gdzie się chce być po prostu.
I będą kiszonki?
Będą kiszonki. Prosimy Marcina Kisielewskiego z mechanika, który jest nauczycielem mechaniku, żeby już
przeprowadzał warsztaty.
Kisi wszystko. Właśnie okazało się, że można kisić wszystko. Mhm. Kiszonki kojarzą się z ogórkami i kapustą. A właśnie Marcin założył, kieszenie jest w ogóle jego pasją, założył grupę o nazwie Kisiciela, od nazwiska pomysłodawcy, zaraził pasją swoich uczniów, jeżdżą z warsztatami, nie wiem, do przedszkoli, do w szpitalach różnych.
Zapraszają Fundację Progresja do siebie na zajęcia.
My zapraszamy ich.
Tak, my byliśmy 4 razy już na tych warsztatach, bo się okazało takim
że
szałem,
chcą.
Że wszyscy chcą, tak.
Sama bym chciała,
było
słuchajcie.
Super, to... naprawdę. No. Mnóstwo kolorów, zapachów, w ogóle świetna atmosfera. I we wrześniu ruszamy znowu.
No to cudnie.
Z kieszeniem.
No bo tych działań jest więcej, bo tam jest tak jak właśnie jest podolog, jest fryzjer, są zajęcia z aquafitnessu.
Ja wiem, jeździcie do teatrów i wychodzicie do kina. Tego wszystkiego jest dużo, ale nie mamy już czasu, żeby o tym opowiedzieć. Kiedy ja mam się do was odezwać, żeby porozmawiać o ośrodku? O szczegółach?
Zapraszamy.
I jeszcze w tym roku kupimy samochód do przewozu właśnie. Już
jeszcze samochód w tym roku.
Tak, żeby było łatwiej się...
Ale zapraszamy, to przepraszam, już ruszacie, już jest konkret, już mamy o czym rozmawiać, że
nie,
ośrodek?
No to są plany i te wszystkie etapy, które teraz wykonujemy, czyli w tym roku ten pierwszy raz ten projekt z KPO, w tym roku będą uruchomione znów konkursy unijne, gdzie tam też chcemy już wdrożyć usługi społeczne, takie, które mieliśmy taki przy tym małym projekcie unijnym, czyli tę rehabilitację domową, podologa, fryzjera i usługi opiekuńcze, to jest wszystko wstęp do tego, żeby starać się o większe środki inwestycyjne i albo wybudujemy ośrodek, gdzie już rozmawiamy z gminami, albo może któryś ze samorządów udostępni nam budynek, który dostosujemy do
potrzeb.
Do potrzeb, znaczy, tak.
Budynek ośrodka. To jest taka oczywistość, natomiast to, co my teraz tak naprawdę budujemy, to bazę po prostu personelu, która jest niezbędna przy takim przedsięwzięciu.
No
to jest najważniejsze.
Musicie mieć ludzi, musicie
dokładnie
mieć
tak.
Fizjoterapeutów, musicie
tak,
mieć opiekunów.
Te wszystkie działania.
Animatorów, bo jeden nie wystarczy.
Tak. Te wszystkie działania pozwalają nam właśnie znaleźć takie osoby. Już ich nie puścimy, po prostu tak to będzie wyglądało.
Uwięzimy ich w fundacji.
Drodzy Państwo, pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Obiecuję trzymać rękę na pulsie i podpytywać co jakiś czas Fundację Progresja o działania, ale już wtedy nie zapraszam pana Patryka. Przepraszam. Będą tylko dziewczyny, które będą dopuszczone do głosu.
Ale jeśli chodzi o część techniczną, to my nie powiemy za dużo.
To będziemy o miękkich mówić.
Nie ma problemu.
Jedno spotkanie o miękkich trzeba zorganizować.
A na te, tak, na te techniczne to zapraszamy do nas na kawę. I...
Z przyjemnością przyjdę, zobaczę jak te drukarki wyglądają, jak to działa, bo to też jest bardzo interesujące. Także jest szansa, że w niedalekiej przyszłości znowu się spotkamy. Za dziś pięknie dziękujemy. Powtórzę raz jeszcze. Kłaniamy się do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo za zaproszenie.
Razem łatwiej.